Duchu Boże, potrzebuję Cię. Proszę, przyjdź, otwórz me serce, uświęć je. Uwielbiam Cię. Duchu Boże, potrzebuję Cię. Proszę, przyjdź, otwórz me serce, oświeć je. Uwielbiam Cię. Serce ulecz je. Uwielbiam Cię. Duchu Boże, potrzebuję Cię. Proszę, przyjdź. Otwórz me serce, błogosław je.
Przyjdź, Duchu Święty. Trwamy w rozważaniu trzeciej części katechizmu Kościoła katolickiego zatytułowanej Życie w Chrystusie. Dział drugi, 10 przykazań. Rozdział drugi, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Artykuł 8, 8 przykazanie, podpunkt drugi, dać świadectwo prawdzie. Punkt 2471. Przed Piłatem Jezus wyjaśnia, że przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Czytamy w Ewangelii według świętego Jana. Chrześcijanin nie powinien wstydzić się świadectwa Pana. W sytuacjach, które wymagają świadectwa wiary, chrześcijanin powinien wyznać ją bez dwuznaczności, za przykładem świętego Pawła wobec swoich sędziów. Powinien zachować czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi, jak czytamy w 24 rozdziale Dziejów Apostolskich. Obowiązek uczestniczenia w życiu Kościoła przynagla chrześcijan do postępowania jako świadkowie Ewangelii i zobowiązań, które z niej wypływają. Świadectwo to polega na przekazywaniu wiary w słowach i czynach. Jest ono aktem sprawiedliwości, który potwierdza albo daje poznać prawdę. Wszyscy chrześcijanie, jak czytamy w dekrecie Soboru Watykańskiego II Ad Gentes, wszędzie, gdziekolwiek żyją, są zobowiązani przykładem życia i świadectwem słowa tak ukazywać nowego człowieka, którego przyoblekli przez chrzest i moc Ducha Świętego, przez którego zostali umocnieni w czasie bierzmowania. Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary. Oznacza ono świadectwo aż do śmierci. Męczennik daje świadectwo Chrystusowi, który umarł i zmartwychwstał, z którym jest zjednoczony przez miłość. Daje świadectwo prawdzie wiary i nauki chrześcijańskiej. Ponosi śmierć w wyniku użycia wobec niego siły. pozwólcie mi stać się pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga, zwracał się święty Ignacy Antiocheński do swoich współwiernych. Kościół z wielką troską zebrał wspomnienia o tych, którzy oddali życie, by zaświadczyć o swojej wierze. Są to akta męczenników. Stanowią one świadectwo prawdy zapisane krwawymi literami. Nie chcę rozkoszy tego świata i królestwa doczesnego, pisał święty Ignacy. Wolę umrzeć, by połączyć się z Chrystusem, niż królować aż po krańce ziemi. Tego szukam, który za nas umarł. Tego pragnę, który dla nas zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenie. Z kolei święty Polikarp zwracał się tymi słowami. Błogosławię cię, że uznałeś mnie godnym tego dnia i tej godziny, gdy zaliczony do twoich męczenników otrzymuję udział w kielichu twego Chrystusa. Ty jesteś Bogiem prawdziwym i nieznającym kłamstwa. Dlatego wielbię cię za wszystko, błogosławię tobie i wysławiam cię przez wiecznego i niebieskiego arcykapłana Jezusa Chrystusa, twego umiłowanego Syna, przez którego tobie, jemu chwała oraz świętemu Duchowi niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Jakie są zatem wykroczenia przeciw prawdzie? Uczniowie Chrystusa przyoblekli człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości, czytamy w liście do Efezjan. Dalej czytamy, odrzuciwszy kłamstwo, mają odrzucić wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy. To z kolei pierwszy list świętego Piotra. Fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo. Wypowiedź sprzeczna z prawdą, wyrażona publicznie, nabiera szczególnego ciężaru. Przed sądem staje się ona fałszywym świadectwem, złożonym pod przysięgą. Jest krzywoprzysięstwem. Takie sposoby postępowania przyczyniają się do skazania osoby niewinnej, do uniewinnienia osoby winnej lub też do zwiększenia kary, której podlega osoba oskarżona. Podważają one w sposób istotny sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i słuszność wyroku ogłoszonego przez sędziów. Poszanowanie dobrego imienia osób zabrania jakiejkolwiek niesprawiedliwości, czynu czy słowa, które mogłyby wyrządzić im krzywdę. Staje się winnym pochopnego sądu, kto nawet milcząco uznaje za prawdziwą, bez dostatecznej podstawy, moralną wadę bliźniego. Staje się winny obmowy, kto bez obiektywnie ważnej przyczyny ujawnia wady i błędy drugiego człowieka osobom, które o tym nie wiedzą. Staje się winnym oszczerstwa, kto przez wypowiedzi sprzeczne z prawdą szkodzi dobremu imieniu innych i daje okazję do fałszywych sądów na ich temat. W celu uniknięcia wydania pochopnego sądu każdy powinien zatroszczyć się, by w takiej mierze, o jakiej to możliwe, interpretować na korzyść swego bliźniego jego myśli, słowa i czyny. Święty Ignacy Loyola w ćwiczeniach duchowych pisze, co następuje. Każdy dobry chrześcijanin winien być bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego niż do jego potępienia. A jeśli nie może jej ocalić, niech spyta go, jak on ją rozumie. A jeśli on rozumie ją źle, niech go poprawi z miłością, a jeśli to nie wystarczy, niech szuka wszelkich środków stosownych do tego, by on, dobrze ją zrozumiejąc, mógł się ocalić. Obmowa i oszczerstwo niszczą dobre imię i cześć bliźniego. Cześć jest świadectwem społecznym, składanym godności człowieka i każdy ma naturalne prawo do czci, do dobrego imienia i do szacunku. Tak więc obmowa i oszczerstwo naruszają cnoty sprawiedliwości i miłości. Należy potępić wszelkie słowa lub postawy, które przez komplementy, pochlebstwa lub służalczość zachęcają i utwierdzają drugiego człowieka w złośliwych czynach i w przewrotnościach lub przewrotnościach jego postępowania. Pochlebstwo stanowi poważne przewinienie, jeżeli przyczynia się do powstawania wady lub grzechów ciężkich. Pragnienie wyświadczenia przysługi lub przyjaźni nie usprawiedliwiają dwuznaczności języka. Pochlebstwo jest grzechem powszednim, gdyż zmierza jedynie do bycia miłym, uniknięcia zła, zaradzenia potrzebie otrzymania uprawnionych korzyści. Chełpliwość lub samochwalstwo stanowią grzech przeciw prawdzie. To samo dotyczy ironii, która zmierza do poniżenia kogoś przez ośmieszenie w sposób nieprzychylny pewnego aspektu jego postępowania. Kłamstwo polega na mówieniu nieprawdy z intencją oszukania, tak pisze święty Augustyn. Pan przypomina, że kłamstwo jest dziełem diabła. Wy macie diabła za ojca, prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamstwem i ojcem kłamstwa. To Jan, 8 rozdział. Kłamstwo jest najbardziej bezpośrednim wykroczeniem przeciw prawdzie. Kłamać oznacza mówić lub działać przeciw prawdzie, by wprowadzić w błąd. Raniąc związek człowieka z prawdą i z bliźnim, kłamstwo narusza podstawowy związek człowieka z jego słowa i jego słowa z Panem Jezusem. Ciężkość kłamstwa mierzy się naturą prawdy, którą ono zniekształca. Zależnie od okoliczności, intencji jego autora, krzywd doznanych przez tych, którzy są jego ofiarami. Kłamstwo samo w sobie stanowi jedynie grzech powszedni. Staje się ono jednak grzechem śmiertelnym, gdy poważnie narusza cnotę sprawiedliwości i miłości. Kłamstwo jest ze swej natury godne potępienia. Jest profanacją słowa, które ma za zadanie komunikować innym poznaną prawdę. Dobrowolny zamiar wprowadzenia bliźniego w błąd przez wypowiedzi sprzeczne z prawdą narusza sprawiedliwość i miłość. Wina jest jeszcze większa, gdy intencja oszukania może mieć zgubne skutki dla tych, których odwraca od prawdy. Kłamstwo, ponieważ jest wykroczeniem przeciw cnocie prawdomówności, jest prawdziwym wykroczeniem przeciw drugiemu człowiekowi. Narusza jego zdolność poznania, która jest warunkiem każdego sądu i każdej decyzji. Zawiera ono w zarodku podział ludzi i wszelkie zło, jakie on powoduje. Kłamstwo jest zgubne dla każdej społeczności, podważa zaufanie między ludźmi i niszczy tkankę relacji społecznych. Wszelkie wykroczenie przeciw sprawiedliwości i prawdzie nakłada obowiązek naprawienia krzywdy, nawet jeśli jego sprawca otrzymał przebaczenie. Jeśli jest rzeczą niemożliwą naprawienie szkody publicznie, należy to zrobić w sposób ukryty. Jeśli ten, kto doznał krzywdy, nie może zostać wynagrodzony bezpośrednio, powinien otrzymać zadośćuczynienie moralne z racji miłości. Obowiązek naprawienia krzywd dotyczy również przewinień popełnionych wobec dobrego imienia drugiego człowieka. Naprawienie krzywd moralne, a niekiedy materialne, powinno być ocenione na miarę wyrządzonej szkody. Obowiązuje ono w sumieniu. To są słowa katechizmu, a teraz zapraszam już za chwileczkę na krótki komentarz. Mi się wydaje, że aby dobrze zrozumieć te dzisiejsze prawdy katechizmowe, tę dzisiejszą katechezę, trzeba by trochę odwrócić kolejność. To znaczy pokazać, jaka jest wartość prawdy i pokazać, czym jest prawda, oraz pokazać, jak wielkie i zgubne skutki w naszym życiu ma kłamstwo. Myślę, że każdy miał takie doświadczenie, kiedy to kłamstwo w jego życiu potwierdziło jakoby tę przysłowie, te przysłowie, które jest gdzieś, no, znikąd się nie wzięło. To znaczy, kłamstwo ma krótkie nogi. Kłamstwo sprawia, że człowiek zaczyna się zapętlać w coś, co nie jest prawdą. Musi jedno kłamstwo, musi rodzić drugie kłamstwo, żeby podtrzymać autentyczność tego pierwszego. I tak oto zaczynamy się zapętlać w taką spiralę kolejnych kłamstw, które w pewnym momencie, przestajemy je gdzieś ogarniać, w pewnym momencie doprowadzają, no, prawda wychodzi na jaw. A te kłamstwa, ta pętla tych kłamstw doprowadza do sytuacji, w której człowiek tworzący je wysypuje się, tak można kolokwialnie powiedzieć. Więc dopiero kłamstwo w pewnym sensie pokazuje nam, jak ważna jest prawda. Jak istotna jest prawda w naszym życiu. Jaką prawda ma wartość samą w sobie. I dopiero kiedy zobaczymy, co to znaczy żyć w prawdzie, w relacji do kłamstwa, jak bardzo kłamstwo ma destrukcyjny wpływ na człowieka, na jego życie, na jego funkcjonowanie, na funkcjonowanie w społeczności, na funkcjonowanie w społeczeństwie szerszym, na funkcjonowanie w rodzinie, ale też na funkcjonowanie przed samym sobą. Często człowiek potrafi się tak zakręcić w swoim kłamstwie, że nawet przed Bogiem staje w kłamliwym obrazie samego siebie. Znamy chociażby przypowieść o faryzeuszu i celniku modlącym się w świątyni. Kłamstwem jest przekonanie o tym, że jest się idealnym, ale w tym kłamstwie można się tak zapiec, że można samemu w je uwierzyć. I teraz, kiedy popatrzymy na rzeczywistość męczeństwa, na tę konieczność dania świadectwa prawdzie, o której mówi nam dzisiaj katechizm, i najwyższą formą tego świadectwa jest męczeństwo. Dlaczego ludzie są w stanie ponieść śmierć męczeńską? Ano dlatego, że wierzą. Wierzą, że Jezus Chrystus jest prawdą. Wierzą, że zmartwychwstanie jest prawdą. Wierzą, że Jego wcielenie i śmierć jest prawdą. I są w stanie dla obrony tej prawdy oddać nawet życie. Nie będą oddawali życia za kłamstwo, ale będą oddawali życie za prawdę. Jeżeli doświadczymy w swoim życiu wartości prawdy i jeżeli doświadczymy w swoim życiu wielkości prawdy, to wtedy będziemy w stanie za nią oddać nasze życie. I męczennicy są tymi, którzy są na tyle przekonani i na tyle wierzą właśnie w Jezusa Chrystusa jako jedyną prawdę, że są w stanie swoje życie położyć na szali. I pamiętajmy sytuację, przecież wielu męczenników wystarczyłoby, żeby chociażby garść kadzidła usypała przed pomnikiem, czy tam przed posągiem jakiegoś bożka albo cesarza w czasach rzymskich. Wystarczyłoby, żeby podeptali Pismo Święte, czy podeptali jakiś święty obraz. Mamy takie przypadki chociażby podczas prześladowań w Chinach czy w Japonii. Wystarczyłoby, żeby tylko, przecież w sercu wierzyli, że to Jezus jest jedyną prawdą. W sercu wierzyli, że Jezus jest jedynym Bogiem. A jednak to świadectwo dane prawdzie jest dużo ważniejsze. I to właśnie dlatego krew męczenników może stać się posiewem nowych chrześcijan, bo my możemy zobaczyć świadectwo prawdy. I oczywiście możemy to zestawić i skonfrontować z dzisiejszym światem, kiedy nam tak łatwo jest zaprzeczyć tej prawdzie, wyprzeć się tej prawdy. Kiedy nam tak łatwo jest, wrócę do tematu, który jest powtarzany co rusz, ale kiedy nam tak łatwo w imię tego, żeby się dziecko wyspało, wypisać go z religii, albo żeby szybciej wróciło do domu, wypisać go z religii. Tyle ma obowiązków, więc po co w ten pierwszy piątek iść do tego kościoła? Chociaż jeden dzień, kiedy możemy się wyspać, pojechać gdzieś razem, więc po co jechać do tego kościoła? Trochę wstyd przed kimś tam przeżegnać się w pracy przed rozpoczęciem posiłku, albo nawet w domu przed rozpoczęciem posiłku. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dać świadectwo prawdzie. Ostatecznie pytanie o poziom naszej wiary to jest pytanie o wiarę w prawdę, jaką jest Jezus Chrystus. Dlatego też ten kontekst drugiej części dzisiejszej katechezy, czyli o wykroczeń przeciw prawdzie, zaczyna nabierać zupełnie innego znaczenia. I prawda też jest taka, że rzadko kiedy katechizm jest tak konkretny, możemy powiedzieć, bo tutaj wręcz mamy taką czystą kazuistykę, kiedy katechizm pokazuje nam, co jest poszczególnym wykroczeniem przeciw temu przykazaniu. I pokazuje nam bez ugródek, czym jest fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo. I może ta rzeczywistość mniej nas dotyczy, bo może mniejsza część z nas zeznaje przed sądem i jest uwikłana w jakieś takie układy, które sprawiają, że gdzieś to nasze słowo jest ważącym słowem w kwestii wyroku i próbujemy gdzieś tam nagiąć tę rzeczywistość. To też są takie określenia, które weszły w nasz język codzienny, ale nie, gdzieś też meblują w nieodpowiedni sposób nasze myślenie. No właśnie, co to znaczy nagiąć prawdę? Co to znaczy gdzieś szukać mniejszego zła? To są rzeczywistości, które nas namawiają do kłamstwa. I dlatego przepięknie tutaj gdzieś katechizm będzie mówił o tych trzech takich zagadnieniach, że czynienie krzywdy względem drugiego człowieka to stawianie chociażby tego pochopnego sądu. Kiedy my na podstawie jakiejś tam informacji, która gdzieś tam do nas dotarła, często na podstawie plotki wręcz, sądzimy, że ten człowiek jest taki albo inny. I to oczywiście my bardzo rzadko podejmujemy decyzję z osądu czynów człowieka. Głupio postąpił, źle postąpił. Od razu używamy wielkich artylerii i mówimy, on jest głupi. On jest taki albo inny, ona jest taka albo inna. Nie patrzymy na człowieka z perspektywy jego czynu, tylko patrzymy na człowieka z perspektywy tego, jaki jest, od razu przypisując mu, a to już jest pochopny sąd. Obmowy. Kiedy my wyciągamy na jaw pewne wady, czy pewne czyny człowieka, o których na przykład tylko my wiemy, albo które też nie są potwierdzone. Kiedy mówimy tak, na zasadzie tylko nie mów nikomu, ale on zrobił to czy tamto, ale ona popełniła taką a inną rzecz. I stajemy się gdzieś kolejnymi, którzy wprawiają to koło w ruch, a potem, tak jak później katechizm będzie mówił, bardzo ciężko jest cofnąć wypowiedziane słowa, opinie, sądy. Oszczerstwo. Kiedy to już tworzymy, możemy powiedzieć, rzeczywistość, czy tworzymy opinię, która jest sprzeczna z prawdą i rozpowszechniamy ją dalej, nie mając często nawet bladego pojęcia o tym, czy dana czynność, czy dana rzeczywistość, która miała miejsce w życiu tego człowieka, jest faktycznie prawdą, czy jest tylko i wyłącznie tworzeniem jakiejś fikcji przez nas. Dlatego niesamowicie ważne jest to, o czym mówi katechizm, żeby podążać właśnie podążać odpowiednią ścieżką interpretacji wydarzeń, interpretacji zachowań, w odpowiedni sposób podejmować sądy, jeżeli już one są konieczne z naszej perspektywy. Pan Jezus będzie w Ewangelii mówił, ty nie sądź bliźniego. Nam jest łatwo wrzucić wszystkich do jednego worka. I znowu wracamy do przypowieści o faryzeuszu. Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak Ci. Ja jestem dobry. Zwróćmy uwagę, że te wszystkie rzeczywistości, o których żeśmy przed chwilą mówili, czyli pochopne sądy, obmowa, oszczerstwo, kłamstwo po prostu, często są mechanizmami próby wybielenia samego siebie. Gdzieś demonizując postać drugiej osoby, staramy się niejako odwrócić uwagę od siebie samego. Staramy się odwrócić uwagę od siebie samej. Mnie się w życiu nie układa, ale komuś przecież może się nie układać bardziej. Albo jeżeli jemu się układa, to ja muszę przedstawić, to na pewno jest złodziej, oszust, albo na pewno coś się w domu dzieje złego. Stwarzamy pewną rzeczywistość daleką od prawdy po to, żeby wybielić samego siebie. Albo idziemy w drugą stronę. Pochlebstwami czy służalczością albo komplementami próbujemy sami sobie zrobić dobrą opinię. Albo jest taki miły, albo jest taki sympatyczny, albo jest taki serdeczny. Zakrywając, niejako pudrując to, co jest w rzeczywistości w nas. I teraz my oczywiście musimy sobie, i katechizm będzie nam o tym przypominał, musimy sobie uświadomić, że kłamstwo jako takie jest grzechem lekkim w samej swojej, że tak powiem, istocie. Chociaż nie każde. Bo mówi nam katechizm, że odpowiednie okoliczności, odpowiednie warunki będą sprawiały, że ciężkość tego kłamstwa będzie wzrastała. Zupełnie inna będzie ciężkość kłamstwa dziecka, które mówi, że umyło zęby, kiedy go nie umyło, kiedy ich nie umyło, przepraszam. Zupełnie inna będzie ciężkość kłamstwa młodzieńca, który mówił, że wydał wszystkie pieniądze na potrzebne zakupy, a tak naprawdę wydał ich tylko chwilę, a resztę zakupił na przykład alkohol czy jakieś inne używki, których mu nie wolno kupować. Zupełnie inny będzie ciężar małżonka, czy to żony, czy męża, który zdradzając swojego współmałżonka oszukuje go. Zupełnie inny będzie ciężar kłamstwa, na przykład polityka, który defrauduje pieniądze państwowe, oszukując i mówiąc, że wszystko jest dobrze. Zupełnie inne będzie gdzieś kłamstwo jeszcze kogoś wyżej, kto będzie wmawiał, że robi coś dobrze, a robi źle. Widzimy, że ta waga kłamstwa będzie różna, dlatego też niesamowicie ważne jest w perspektywie sakramentu pokuty i pojednania, żeby w wielu rzeczywistościach przedstawiać kontekst. Bo kiedy ja staję przy kratkach konfesjonału, czy klękam przy kratkach konfesjonału i mówię grzech kłamałem, to w nim się może zmieścić bardzo dużo. Może się okazać, że to kłamstwo sprowadza się do tego, że, nie wiem, mówiłem, że wziąłem leki, a ich nie wziąłem, nie wiem, teraz czasami jakieś takie przykłady się w głowie pojawiają, ale myślę, że każdy sam może gdzieś tam jakiś przykład stworzyć albo wziąć po prostu ze swojego życia. I w tym kłamstwie będą się mieściło, w tym kłamstwie będzie się mieściło wiele rzeczywistości. Dlatego jak ważne jest, żeby właśnie w perspektywie sakramentu pokuty i pojednania nakreślić pewien kontekst spowiednikowi. Pokazać mu, aby on mógł też rozeznać, aby on mógł też, jeżeli jest taka potrzeba, dopytać. I pamiętajmy, w 99% te pytania, które może się pojawić o kontekst, nie są pytaniami z ciekawości, ale są pytaniami z potrzeby ustalenia kontekstu, ustalenia wagi danego czynu, żeby móc go moralnie osądzić, żeby móc stwierdzić, czy jest to grzech lekki, powszedni, czy jest to grzech ciężki, śmiertelny. Prawda powinna być przede wszystkim tym, co nas prowadzi. Prawda powinna być przede wszystkim tym, co jest dla nas najważniejsze. Prawda, czyli Jezus Chrystus, dla którego jesteśmy gotowi oddać nawet swoje życie. Ale dlaczego? Dlatego właśnie, że uznajemy go za prawdę, I każde kłamstwo, każde oszczerstwo, każda plotka, każde krzywoprzysięstwo i tak dalej, wszystkie te grzechy, o których żeśmy dzisiaj mówili i słuchali w kontekście prawdy, one będą też przez nasze sumienia weryfikowane, jeżeli będziemy odpowiednio patrzyli na Jezusa Chrystusa jako właśnie prawdę. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, mówi Jezus Chrystus. Ja jestem prawdą, mówi Jezus Chrystus. Bardzo Państwu dziękuję.